Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie oraz posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego. Poinformował o tym wicepremier Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.
W opublikowanym oświadczeniu wskazał, że analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej.
Jarosław Kaczyński zaapelował też do wszystkich o rozwagę i nie wpisywanie się w scenariusz operacji, której jednym z głównych celów jest destabilizacja naszego kraju.
Premier Mateusz Morawiecki z kolei wezwał, by nie ulegać prowokacji, jaką są ataki ze strony hakerów.
Niestety takie ataki się zdarzają. Dzisiaj jest to bardzo niedobry atak na Polskę, atak, który dezintegruje społeczeństwo. Ale właśnie, szanowni państwo, dlatego apeluję, żebyśmy nie ulegali tej prowokacji. O co chodzi twórcom tego ataku? Zastanówmy się. Ano chodzi im właśnie o to, żebyśmy się zajmowali tego typu pseudoinformacjami, które do nas docierają, fake newsami bardzo często i podgrzewanymi informacjami, które mają charakter przemieszany. Czasami prawdziwy, czasami fałszywy. A my chcemy zajmować się rządzeniem Polskim Ładem, a nie odciąganiem uwagi polskich urzędników, polskich polityków od rządzenia.
Polska przekazała państwom członkowskim Unii, Komisji Europejskiej i Radzie dokument dotyczący szczegółów cyberataków przeprowadzonych w ostatnich dniach na terytorium kraju.
Informacja została też przekazana ambasadorom USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. Polska wzywa w dokumencie Radę Unii Europejskiej do przeprowadzenia debaty ministrów na temat tego, jak reagować na ataki, aby zminimalizować związane z nimi zagrożenia.
Senat nie wyraził zgody na powołanie senator niezależnej Lidii Staroń na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.
Za jej kandydaturą zagłosowało 45 senatorów, 51 było przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że nowego Rzecznika Praw Obywatelskich nie udało się wybrać już po raz 5.
Lidia Staroń zapewniła, że nie żałuje ubiegania się o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Podkreśliła, że dalej będzie pracowała na rzecz mieszkańców, jak czyniła to do tej pory.
Jestem po stronie ludzi, a nie dlatego, żeby być rzecznikiem. Tylko dlatego, że wiedziałam, że wtedy miałabym większe narzędzia. Tylko dlatego. Przecież ja cały czas jestem senatorem i dalej będę pracowała dla ludzi. I to, co powiedziałam, to, co zrobiłam, to zrobię jeszcze więcej.
Z kolei wicemarszałek Senatu Marek Pęk, pytany przez dziennikarzy, czy uda się wybrać za 6. razem rzecznika, ocenił, że większości senackiej wcale nie zależy na rozwiązaniu tego problemu.
Ja myślę, że kolejny wybór rzecznika zgodnie z obowiązującym prawem zakończy się dokładnie tym samym rezultatem. Tu widać wyraźnie, że chodzi o to, żeby ten wybór się nie dokonał i Senat robi wszystko, żeby torpedować te personalne wybory Sejmu.
Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich jest konieczny, bowiem jesienią ubiegłego roku upłynęła 5-letnia kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara.
Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości chce, by Trybunał Konstytucyjny ustalił granice ingerencji unijnego Trybunału w polskie prawo. Temu ma służyć złożony wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą 3 przepisów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Chodzi o zaskarżenie możliwości tego organu do kontroli prawa krajowego i stosowania środków tymczasowych w sprawie m.in. sądownictwa państw członkowskich.
Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Arkadiusz Mularczyk, wyjaśnił, że pismo polityków do Trybunału Konstytucyjnego to odpowiedź na ostatnie orzeczenia TSUE, które uderzają w Polskę.
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy byliśmy świadkami, obserwowaliśmy rozstrzygnięcia TSUE, które budziły nasz głęboki sprzeciw, ponieważ ingerowały w konstytucyjny porządek państwa polskiego, a mianowicie chociażby doszło do zawieszenia wyrokiem TSUE działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ale również później byliśmy świadkami innych rozstrzygnięć, które budziły nasze głębokie wątpliwości. Czy TSUE w Luksemburgu posiada tak daleko idące kompetencje, uprawnienia w świetle przepisów o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Europejskiej oraz w odniesieniu do polskiej konstytucji, ażeby tak głęboko ingerować w ustrój i kompetencje konstytucyjnych organów państwa polskiego.
Polityk PiS-u liczy na to, że Trybunał uzna za niekonstytucyjne niektóre przepisy traktatu o funkcjonowaniu Unii. Jak wskazał, rozstrzygnięcie to jest potrzebne do wyznaczenia granicy ingerencji w suwerenność naszego państwa.
Zakończyło się ćwiczenie Dragon 21, największe przedsięwzięcie szkoleniowe dowództwa generalnego w tym roku. W uroczystości z tej okazji w Wólce Konopnej koło Siedlec uczestniczyli prezydent oraz minister obrony narodowej.
Podczas ćwiczenia 18. Dywizja Zmechanizowana została poddana certyfikacji.
Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że za rządów Zjednoczonej Prawicy i jego prezydentury rozpoczął się proces przywracania Wojska Polskiego we wschodniej części kraju.
Oczywiście są kwestie strategiczne, taktyczne, ale wśród tych kwestii strategicznych i taktycznych nie można zapomnieć również o tym, że ludzie muszą czuć się bezpieczni, a ludzie z całą pewnością bezpiecznie się czują wtedy, kiedy żołnierz jest na miejscu i służy. Wielokrotnie to słyszałem w 2014 i 2015 roku od mieszkańców wschodniej części naszej ojczyzny. Cieszę się ogromnie z tej decyzji podjętej przez pana ministra, aby właśnie 18. Dywizję Zmechanizowaną tworzyć tutaj, we wschodniej części Rzeczypospolitej, tak aby odpowiedzialnością objęła te tereny.
Prezydent zapowiedział też, że generał Rajmund Andrzejczak pozostanie szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na drugą kadencję. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślił, że 18. Dywizja Zmechanizowana jest gotowa do obrony Polski.
Dziś właśnie miałem sposobność wręczyć certyfikat w obecności pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dowódca 18. Dywizji, pan generał Gromadziński, przedstawił meldunek na temat certyfikacji. Generał Malinowski jako szef zespołu certyfikującego przedstawił swoje uwagi. Chcę państwu powiedzieć, panie prezydencie, szanowni państwo, że 18. Dywizja Zmechanizowana jest gotowa do tego, żeby bronić Rzeczypospolitej Polskiej.
Ćwiczenie Dragon odbywa się co 2 lata, na przemian z ćwiczeniem Anakonda. W tegorocznej edycji wzięło udział 9400 żołnierzy i 800 jednostek sprzętu.
Solidarność złożyła u marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy w sprawie emerytur stażowych wraz z podpisami wymaganymi do zarejestrowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Aby Sejm zajął się projektem, konieczne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów.
Inicjatywa Emerytura za Staż zakłada wprowadzenie tzw. emerytury stażowej dla osób, które uzbierają kapitał minimalny pozwalający na uzyskanie co najmniej minimalnej emerytury i osiągną staż w przypadku kobiet 35 lat okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym, a w przypadku mężczyzn 40 lat. Ma to być sposób na walkę z tzw. umowami śmieciowymi. Solidarność na czele z jej przewodniczącym Piotrem Dudą dostarczyła dziś do Sejmu dokumenty konieczne do zarejestrowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Doszło też do krótkiego spotkania z marszałek Izby Elżbietą Witek. Przed nami zbiórka podpisów i chcemy, aby było ich znacznie więcej niż 100 tysięcy. Przekonuje Piotr Duda, dodając, że emerytury stażowe to element sprawiedliwości społecznej.
Chodzi o to, żeby pracownik, który już ma uzbierany kapitał, ma odpowiedni staż pracy, czyli 40 lat mężczyzna, 35 lat kobieta, mogli przejść na emeryturę stażową, bo mają wypracowany kapitał, a nie przechodzić na tak zwane świadczenie przedemerytalne. Dlatego nie zatrzymujemy się, jestem o tym przekonany, że to lato będzie gorące, nie tylko w pogodzie, jeżeli chodzi o odpoczywanie nad morzem czy w górach, ale także dla Solidarności i nie tylko dla Solidarności, bo my jesteśmy tylko inicjatorem, a to jest projekt obywatelski. Także obywatele mają zbierać podpisy, jeżeli chcą faktycznie, aby politycy, szczególnie Zjednoczonej Prawicy, ale wszyscy politycy zasiadający w parlamencie, przychylili się do naszego projektu ustawy.
Solidarność podaje, że przez pierwszych 5 lat obowiązywania emerytur stażowych na tym rozwiązaniu mogłoby skorzystać około 570 tysięcy osób. Później liczba ta spadłaby do około 60 tysięcy osób rocznie. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Fabularyzowany film dokumentalny pod tytułem Bądź wierny, idź i pamiętaj produkcji telewizji Trwam otrzymał pierwszą nagrodę imienia Janusza Kurtyki, przyznaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w kategorii filmu historycznego.
Nagrodę odebrał reżyser materiału i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Piotr Zarembski. Nagrodzony film opowiada o bohaterstwie, męczeństwie i trudnej sytuacji Polaków, głównie na Pomorzu w okresie II wojny światowej i początkach komunizmu.
To pierwsza taka produkcja telewizji Trwam powstała przy udziale studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. O tym, jakie znaczenie ma dla uczelni przyznane wyróżnienie, mówi ojciec dr Zdzisław Klawka,
rektor WSKSiM.
Bardzo cieszymy się, że film Bądź wierny i Ci pamiętaj produkcji telewizji Trwam otrzymał prestiżową pierwszą nagrodę imienia Janusza Korteki, przyznaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w kategorii filmu historycznego, a reżyserem tego filmu był nasz wykładowca, pan Piotr Zaremski. Chciałbym podkreślić, że jest to pierwsza tego typu produkcja filmowa telewizji Trwam przy ogromnym współudziale studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, począwszy od gry aktorskiej po obsługę pionu technicznego. Ten wręcz wzruszający dokument poza walorami artystycznymi moim zdaniem spełnia ogromną rolę edukacyjną i wręcz powinien być rozpowszechniany.
Wyniki 28. edycji konkursu o nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na najlepsze prace opublikowane w 2020 roku w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie stowarzyszenie ogłosiło w czwartek.
Od przyszłego roku w Niemczech zabronione będzie zabijanie piskląt ze względu na ich płeć, a od roku 2024 także 6-dniowych embrionów kurzych. Jednocześnie w kraju tym legalne jest zabijanie dzieci poczętych do 12 tygodnia ciąży.
Zakaz zabijania kurzych embrionów argumentuje się tam tym, że embriony są wrażliwe na ból. Gospodarstwa będą więc musiały stosować metody określania płci piskląt na wczesnym etapie, aby usunąć je z lęku, zanim zaczną odczuwać ból.
Co ciekawe, zupełnie inaczej wygląda podejście Niemiec do ochrony nienarodzonych dzieci. Tak zwana aborcja jest w Niemczech legalna z dowolnego powodu do 12 tygodnia od poczęcia, a w określonych przypadkach nawet później.
W ocenie Magdaleny Korzek-Fykaliszuk, prawnik i socjolog, mamy tu do czynienia z odwróceniem wrażliwości i brakiem właściwej hierarchii wartości.
To jest zastanawiające, jak to możliwe, że z jednej strony, zwłaszcza Europa Zachodnia, jest bardzo wrażliwa na losy zwierząt. Wydawałoby się, że aż za bardzo, a z drugiej strony jest kompletnie niewrażliwa na los człowieka w fazie prenatalnej. Jest to zaprzeczenie pewnej naturalnej ludzkiej wrażliwości. Ewangeliczną zasadą jest to, że powinno się chronić przyrodę, ale jednocześnie, że ma ona służyć człowiekowi. Tymczasem mamy tutaj do czynienia z kompletnym odwróceniem właśnie wrażliwości, ludzkiej wrażliwości, ale też takiej czysto naukowej wrażliwości, prawnej wrażliwości, gdzie brakuje właściwej hierarchii wartości, brakuje priorytetów.
Deklaracje wprowadzenia zakazu zabijania niechcianych samców piskląt i testowania płci piskląt na wczesnym etapie płyną też ze strony rządu Francji.
To były wiadomości w Radiu Maryja.